Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Drodzy Państwo, zapraszamy na rozmowy niedokończone. Dziś temat: Konwencja Praw Rodziny dla Polski i Europy. W naszym studiu goście, może od niewiasty rozpoczniemy. Pani Lidia Sankowska-Grabczuk, witamy serdecznie. Jest z Prawicy Rzeczypospolitej, jest też rzecznikiem, czy rzeczniczką kampanii Kukiz 15. Jest z nami pan Marek Jurek, poseł Parlamentu Europejskiego, szczęść Boże. I pan Bogusław Kiernicki, koordynator Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Poznaniu.
Witam serdecznie.
Mamy dziś mówić o Konwencji Praw Rodzin. Nawet państwo przygotowali, przywieźli do studia. Ja pokażę od razu, bo jest w języku angielskim i w języku polskim. Karta Praw, czy Konwencja Praw Rodziny. Taki dokument chyba pierwszy raz ujrzał światło 15 czerwca. O nim stało się głośno, czy o nim zaczęliśmy mówić. Ale może nim o Konwencji Praw Rodziny, może wróćmy do tej konwencji stambulskiej. Dlaczego państwo podejmujecie taką decyzję i taki projekt proponujecie i Polsce, i Europie, i każdej rodzinie? I dlaczego występujemy, bo już to już jest któraś audycja, podczas której mówimy o konwencji stambulskiej, o tym, co też Polska powinna zrobić i jakim ona jest zagrożeniem dla rodziny, dla małżeństwa mężczyzny i kobiety.
Najwyższa pora, ojcze, żebyśmy o konwencji stambulskiej powinniśmy mówić nadal, ale jako o fenomenie zagranicznym, a w stosunku do naszego kraju, w fakcie historycznym. Bo konwencję należy wypowiedzieć. Żaden z argumentów, które przeciwko konwencji, wtedy kiedy dyskutowano jej ratyfikację w Sejmie, zgłaszali politycy dzisiaj sprawujący władzę, pani minister Rafalska, wicepremier Gowin, pani minister Kempa, żaden z tych argumentów nie stracił ważności. To chodzi naprawdę o przyszłość naszych dzieci. Ta konwencja przede wszystkim atakuje w artykule 12, 14 tak zwane stereotypowe role kobiety i mężczyzny, traktując normalne rozróżnienie ról społecznych, a w gruncie rzeczy i rozróżnienie biologiczne kobiety i mężczyzny jako fakty przypadkowe, którym należy się przeciwstawić. Krótko mówiąc, oni twierdząc, że płeć jest faktem społeczno-kulturowym, twierdzą, że przypisywać, że wyciągać wnioski z tego, że kobieta jest kobietą, że jest zdolna do macierzyństwa, że mężczyzna jest mężczyzną, że jest silniejszy fizycznie, a nie zdolny do macierzyństwa, chociaż zdolny do ojcostwa. Wyciągać z tego wnioski społeczne jest absolutnie niedopuszczalne i artykuł 12 mówi, że wszystkie państwa powinny zaangażować się w wykorzenienie tego. To jest w tekście niemieckim słowo ausrotten, czyli te, które Bismarck mówił o tym, jak usuwać Polaków z ziemi w Wielkopolsce i tak dalej, że należy wykorzenić tradycje, obyczaje i tak dalej.
To samo słowo, czy wiemy, tak, jak się to odbiło nam.
Co ono oznacza?
Tak,
jak co ono oznacza właśnie jako fakt społeczno-kulturowy? Jakie jest znaczenie społeczno-kulturowe tego słowa? Artykuł 14 mówi wprost, że należy użyć do tego edukacji publicznej, a artykuł 4 z góry zaznacza, że na przykład jeżeli te działania będą podejmowane wbrew rodzicom albo w ogóle wbrew opinii publicznej, to że wszystkie te działania nie mogą być traktowane jako forma dyskryminacji, przymusu i tak dalej. Czyli z góry legalizuje wszystko to, twierdząc, że nawet przymus nie będzie traktowany jako przymus, tylko jako używanie normalnej władzy instytucji publicznych. Do czego to prowadzi? No, ja dam tylko jeden taki konkretny przykład, ilustrację dosłownie z ostatniej chwili. Dlatego, że 26 sierpnia, kiedy w Polsce mieliśmy święto Matki Boskiej Częstochowskiej, które jest świętem w naszym kalendarzu liturgicznym, to w 90% kościołów na całym świecie obchodzono 21 niedzielę zwykłą z czytaniem w cyklu B ze świętego Pawła z listu do Efezjan, to co się czyta na ślubach często, o relacjach między mężem a żoną. No tam padają te słowa między innymi: bądźcie sobie wzajemnie poddani, bądźcie sobie wzajemnie poddani, no, to zupełnie wtedy, w tamtych czasach. To jest w ogóle podstawa tego, czym jest małżeństwo w naszej cywilizacji chrześcijańskiej, zachodniej, europejskiej i tak dalej. Czym było, bo dzisiaj się
jedno
często
jedno dla drugiego, a nie jedno przeciwko
tak.
drugiemu.
Ale owszem, tam jest powiedziane,
rola mężczyzny,
mąż jest głową jest. Rodziny, powinien kochać żonę jak własne ciało. Kto kocha swoją żonę, kocha samego siebie. I na końcu jeszcze raz, żebyśmy byli sobie wzajemnie poddani. To pojęcie, że mężczyzna jest głową rodziny, wywołało na jakiś gwałtowny atak w Belgii. Minister kultury w flamandzkim rządzie regionalnym powiedział, w ogóle jak takie rzeczy można czytać publicznie, w publicznej radio i telewizji, bo chodziło o to, że msza była transmitowana w telewizji. Tam co dwa tygodnie jest msza w telewizji, a co tydzień w radio. W Radzie Administracyjnej RTBF, czyli telewizji publicznej, zaczęło się, że trzeba jak najszybciej mszę usunąć z telewizji, bo nie można tolerować takich cytatów, jak ze
świętego
Pawła.
Mogą nam się
Pawła.
Zdarzyć takie teksty, tak, w niedzielę.
Czyli ojcze, ja pamiętam, kiedy byłem marszałkiem Sejmu, przyjmowałem pastora wspólnoty zielonoświątkowej w Szwecji, Grena, który dostał 2 lata więzienia za kazanie o świętym Pawle, a widzimy, że my już tutaj w innych krajach też jesteśmy blisko tego, skoro można na przykład dzisiaj mówić o tym, że mszę należy usunąć z telewizji publicznej, ale potem może się pojawić, że w ogóle tych czytań, te czytań, mogą się pojawić żądania publiczne, że te czytania należy zmienić, czyli że należy ocenzurować już nie tylko Pismo Święte, co samo w sobie byłoby świętokradztwem i bluźnierstwem, ale po prostu Nowy Testament. Jeżeli ktoś myślał, że te sformułowania konwencji stambulskiej nie oznaczają tego, co oznaczają, że one są rewolucją, która uderzy w najświętsze akty naszego życia duchowego i naszej kultury, to był w głębokim błędzie. Dlatego, że to jest konwencja, która zakłada, że fakt macierzyństwa, że to, że kobieta nosi dziecko, nie stanowi żadnej odpowiedzialności za to dziecko, bo można po prostu uznać, że ono nie jest człowiekiem, że w szkołach można uczyć ról niestereotypowych, to znaczy, że mężczyzna może być żoną innego mężczyzny i tak dalej. W tym ktoś powie, nie ma nic nadzwyczajnego. Po prostu, jeżeli tego wszystkiego, jeżeli chcemy pozostać krajem o kulturze chrześcijańskiej, a dzięki tej kulturze myśmy obronili naszą wolność przez półwiecze komunizmu. On nie zdołał tego zniszczyć, to musimy tą konwencję wypowiedzieć.
No właśnie pytanie o tą konwencję stambulską, kogo ona tak naprawdę obowiązuje, czy obowiązuje nas, bo też kwestia ratyfikacji tego dokumentu, nie każdy się podpisał, nawet pan wspomniał Niemców, ale chyba oni...
Niemcy po Unii Europejskiej ratyfikowały. Konwencja niestety, będzie obowiązywać te państwa, które ją przyjmą, dlatego Prawica Rzeczypospolitej apeluje o to, żeby ją jak najszybciej wypowiedzieć. Tym bardziej, że tej konwencji nie ratyfikowała większość państw Europy Środkowej. Węgry, Czechy, Słowacja, Litwa, Łotwa, a ostatnio na przykład Trybunał Konstytucyjny Republiki Bułgarii. I to, co jest ciekawe, że w ostatnim miesiącu, kiedy Bułgaria sprawowała prezydencję w Unii Europejskiej, czyli można powiedzieć, że w samym sercu spraw europejskich, Trybunał Konstytucyjny Bułgarii powiedział, że to jest konwencja sprzeczna z prawami rodziny gwarantowanymi przez Konstytucję Bułgarii i że Bułgaria nie ratyfikuje tej konwencji. My uważamy, że po pierwsze, rewolucja w Europie jest faktem. Nie możemy udawać, że tego nie ma, że to jest fakt, który nie dotyczy naszej przyszłości. A po drugie, nie jesteśmy sami. Większość krajów naszego regionu się temu sprzeciwia i Polska powinna być zainteresowana w tym, żeby ten sprzeciw trwał, ale również w tym, żeby jasno na forum międzynarodowym wyjaśnić motywy naszego sprzeciwu. I właśnie Konwencja Praw Rodziny, ona wyjaśnia dlaczego. Że my nie jesteśmy nie, bo nie, albo że nie jesteśmy dlatego temu przeciwni, że jesteśmy przeciwni celom oficjalnie deklarowanym przez tamtą konwencję. Jesteśmy przeciwni jej treści, jesteśmy przeciwni rewolucyjnym działaniom, które zakłada. Natomiast uważamy, że na tle tej rewolucji należy zdecydowanie w prawie narodowym i międzynarodowym wzmocnić status i pozycję rodziny. I do tego to może służyć, co poza tym jest ogromną szansą dla Polski, żebyśmy wystąpili jako kraj, który naprawdę może, tak jak Jan Paweł II mówił, może przekazać te wartości, które ma innym narodom, a także może je umocnić w Europie. Pamiętajmy, że święty Jan Paweł II mówił, że sens naszej obecności na forum międzynarodowym, w strukturach międzynarodowych, to jest umacnianie obecności tych zasad, które dziękować Bogu żyją w naszym życiu narodowym. Na powtórzę, dzięki kulturze chrześcijańskiej myśmy w ogóle oparli się komunizmowi, przetrwali go no, w tej kondycji duchowej, w jakiej jesteśmy.
Czyli ta konwencja stambulska może być narzędziem, które pozwoli uderzyć w te fundamenty małżeństwa, rodziny. No, pytanie, dlaczego jeszcze nie wypowiedzieliśmy tego? Co nie wiem, zdaniem państwa jest potrzebne, nie wiem, rządzącym, by do takiego aktu doszło?
Potrzebna jest dobra wola rządzących tak naprawdę, bo jak już było wspomniane, rządzący przed ratyfikacją konwencji, będąc wtedy w opozycji, bardzo protestowali przeciwko niej i słusznie, a teraz Prawica Rzeczypospolitej już wiele razy prosiła, składała wnioski o to, żeby konwencję wypowiedzieć, natomiast no, jest w tej sprawie cisza. Chcę też zaznaczyć, że konwencja jest bardzo przewrotnie nazwana konwencją o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. A jest dokładnie odwrotnie. Konwencja stambulska jako źródło przemocy upatruje rodzinę przede wszystkim. Możemy śmiało stwierdzić, że w tym momencie przy konwencji stambulskiej i przy dominowaniu różnych niekorzystnych tendencji w Europie, rodzina jest najbardziej dyskryminowaną jednostką społeczną. Rodziny wielodzietne, rodzina stawiana jako źródło patologii w rodzinie, kwestionowanie praw rodziców do wychowywania własnych dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Co więcej, konwencja stambulska nie przedstawia nam żadnych nowych narzędzi do przeciwdziałania realnej przemocy, która oczywiście ma czasami miejsce w rodzinie. Chcę też powiedzieć, że Europejska Agencja Praw Podstawowych wykonała badania na temat przemocy w rodzinie w krajach Europy. I badania te jasno pokazują, że obalamy mit, jakoby kraje katolickie miały wyższy odsetek przemocy. Jest dokładnie odwrotnie. Polska ma jeden z najniższych odsetków przemocy w Europie. Jest to między 10 a 19%. To znaczy mówimy o tym, że między 10 a 19% kobiet powyżej 15 roku życia doświadczyło przemocy, w tym również na tle seksualnym. Dodatkowo kraje typu Włochy, Portugalia, Austria to są kraje, które charakteryzują się najniższym odsetkiem przemocy w Europie. Natomiast kraje, gdzie już w tym momencie widzimy obowiązywanie ideologii gender, czyli praw związanych właśnie z konwencją stambulską, mają najwyższy odsetek przemocy wobec kobiet w Europie. To jest między 30 a 39%, dwukrotnie wyższy albo nawet więcej niż w Polsce. Także tutaj widzimy, że to pojęcie, płeć społeczno-kulturowa, które wprowadza konwencja stambulska, jest bardzo niebezpieczne. Ono kwestionuje tradycyjne role rodziny i tak naprawdę ono jest źródłem przemocy, co pokazują badania Europejskiej właśnie Agencji Praw Podstawowych. Dodatkowo to pojęcie płci społeczno-kulturowej, czyli jedno z głównych pojęć ideologii gender, też otwiera nam furtkę do wprowadzania szkodliwej edukacji seksualnej w szkołach. Permisywnej edukacji seksualnej.
I nawet ją nakazuje i sprawdza, czy jest wprowadzana.
Tak. Jest to tak zwany model edukacji seksualnej typu B, zgodnie tam z nomenklaturą Amerykańskiej Akademii Pediatrii. Permisywny model, model oparty wyłącznie o biologię. I też tutaj znowu badania Eurostatu pokazują jasno, że kraje, gdzie ten model obowiązuje, Skandynawia, Niemcy, Wielka Brytania, mają kilkadziesiąt razy więcej niechcianych ciąż wśród nastolatek, co za tym idzie również aborcji wśród nastolatek, niż na przykład Polska, gdzie mamy model edukacji seksualnej typu A, czyli przedmiot wychowanie do życia w rodzinie, model oparty o integralny rozwój człowieka. No a tutaj konwencja stambulska nakazuje nam wprowadzenie tego modelu. Też w zeszłym roku, w 2017 roku w Wielkiej Brytanii okazało się, że po drastycznych cięciach gmin brytyjskich, cięciach budżetu na edukację seksualną, gwałtownie spadła liczba niechcianych ciąż wśród nastolatek. Czyli jest dokładnie odwrotnie niż nam się wmawia. Tak? Wmawia nam się, że musimy mieć tą edukację seksualną, aby uniknąć niechcianych ciąż i tak dalej. Co jest no, z punktu widzenia biologicznego, z punktu widzenia funkcjonowania mózgu. Tutaj nie będę teraz
chodziła w ten temat. Można powiedzieć, że uprawnione z naszej strony jest to, żebyśmy mogli spodziewać się od rządzących, żeby podejmowali jak najszybciej właściwe decyzje.
Dokładnie.
Panie Bogusławie, jak pan tak mówimy dziś konwencja praw rodziny, jak można powiedzieć od strony rodziny wygląda takie upominanie się o swoje prawa, bo to nie tylko, że rządzący mają, czy ci, którzy są odpowiedzialni za życie społeczne, polityczne, ekonomiczne, gospodarcze, mają podejmować decyzje, ale to wydaje się to rodzina, ta najmniejsza komórka daje takie wyraźne sygnały tego, że domagałoby się wsparcia, pewnej promocji.
No, mamy świadomość tego, i to od dawna, że rzeczy delikatne wymagają zawsze największej obrony. Tak? I rzeczywiście rodzina w Polsce i rodzina w ogóle ma prawo oczekiwać od państwa, od społeczeństwa, od innych rodzin, od całej wspólnoty tego, żeby być przedmiotem szczególnej ochrony, opieki i działań, które mają jakby ją jej bezpieczeństwo stanowić. Tak więc dlatego myślimy o konwencji praw rodziny w ten sposób, żeby stworzyć instrumenty trwałe, stabilne, takie, które będą istniały dłużej niż tylko ewentualnie takie rzeczy, które się dzieją w danym momencie. Można powiedzieć, jeden z najważniejszych lider obecnego większości rządzącej w Polsce niedawno powiedział, że rodzinom, przedstawicielom rodzin, że możecie czuć się bezpieczni, ponieważ dopóki my rządzimy, rodzinom nic w kontekście, można powiedzieć, tego, o czym mówimy w sensie konwencji stambulskiej czy konwencji praw rodziny, nic się nie stanie. Ale to jest ta formuła, dopóki my rządzimy. My myślimy jakby w perspektywie dużo dalszej. Tak? Chodzi o stworzenie instrumentów, instytucji trwałych, a nie tylko takiej, powiem, rzeczy, która jest zmienna. Bo raz my rządzimy, raz nie rządzimy i nie wiadomo, jak to będzie. Tak? To nie jest jakby kwestią naszego widzimisię i kogoś, kto będzie mówił, dopóki mamy większość, dopóki na nas zagłosujecie, możecie być bezpieczni. Po pierwsze, to możecie być bezpieczni nie jest czymś tak naprawdę, co może jakby polską rodzinę dzisiaj uspokoić. A po drugie, myślimy o tym, że naprawdę, jeżeli coś w kontekście tego, o czym mówił pan marszałek, tej rewolucji, która się w sposób zdecydowany rozwija także w Polsce. W ubiegłym roku w Polsce był kardynał Sarach. I miał znakomite wystąpienie chociażby w Poznaniu na spotkaniu środowisk katolickich z całej Polski, ale wcześniej tutaj do nas przyjechał Speedy Fus z Wandei we Francji. I tam wygłosił znakomitą homilię, przemówienie, gdzie mówił: dzisiaj tą Wandeą, czyli tym takim symbolicznym miejscem, które stało się celem ataków rewolucji francuskiej, tak, które poniosło największą ofiarę, kardynał Sarach powiedział, dziś tą Wandeą jest rodzina. Rodzina w Polsce, rodzina w Europie. Niestety powiedział także rodzina w Afryce, która jest poddawana nieustannym atakom. I ta rodzina potrzebuje naprawdę bardzo silnej, zdecydowanej obrony, takiej, która, myślę, że nie na darmo użył tego odniesienia do Wandei, tego najbardziej, można powiedzieć, dramatycznego, najdalej idącego, tego, które wymaga największych ofiar. Było to pytanie przed chwilą jeszcze, dlaczego ciągle funkcjonuje, dlaczego konwencja stambulska nie została wypowiedziana. Ja pamiętam kilka miesięcy temu.
Tak, no co jest problemem?
Kilka miesięcy temu w gościu niedzielnym pan premier Jarosław Gowin powiedział, nie będziemy ruszać i wypowiadać konwencji stambulskiej, ponieważ nie będziemy otwierać nowych frontów walki w Polsce. No, rodziny, jak ksiądz ojciec się pyta, co rodziny? Rodziny pytają się, można było otworzyć wiele różnych frontów, do których nie jesteśmy przekonani, czy na pewno były pierwszoplanowe. Natomiast ten pierwszoplanowy front w obronie rodziny nie został otwarty, tak, bo ze względów na zbliżającą się jedną kampanię, drugą, na pewno nazwijmy doraźne interesy polityczne. Tego nie jesteśmy w stanie zrozumieć, ale to już nie jest jakby moja próba chociażby wyjaśnienia, ale to jest jakby cytat wprost z jednego z liderów tak zwanej Zjednoczonej Prawicy. Nie otwieramy frontów, nie będziemy stawiać tej sprawy. Inny z liderów, o którym wspomniałem, powiedział, nie potrzeba konwencji, wystarczy, że my jesteśmy. Nie jesteśmy przekonani do tego.
No właśnie, bo pytanie, czy to myślimy o front walki, bo to jest tak, no podejmujemy decyzję, wycofujemy się, prawda, rezygnujemy z konwencji stambulskiej, mamy konwencję praw rodziny, czy mamy jakąś propozycję, która będzie broniła. Może coś właśnie więcej o tym dokumencie, tej propozycji, 9 rozdziałów, 52 artykuły w tej preambule, bardzo jasno myślę, że każdy, kto nawet wpisze sobie w jakąś wyszukiwarkę konwencja praw rodziny, odnajdzie cały tekst, może go przeczytać, mając na względzie, że rodzina stanowi jedno z najcenniejszych dóbr ludzkości. Tak się zaczyna ten dokument przygotowywany przez państwa i tak można powiedzieć promowany, czy jako taka propozycja dla Polski i Europy.
Dla całej Europy znakomita szansa dla polskiej polityki praw człowieka, żeby wreszcie powiedzieć, jakiego ładu międzynarodowego chcemy.
Gdzie no to są? Też takie odniesienie pewnie do karty praw rodziny, tak?
Karty praw, ja przypomnę, że 33 czy 34 lata temu już chyba Ojciec Święty zaproponował, Stolica Apostolska zaproponowała za pontyfikatu świętego Jana Pawła II kartę praw rodziny. I co jest ciekawe, to był dokument, który nas inspirował, bo karta praw rodziny, ona nie była dokumentem magisterialnym, choć ogłoszonym przez Stolicę Apostolską. To była propozycja do przemyślenia dla rządów i dla organizacji międzynarodowych. No, ponad 30 lat minęło, nikt tego nie podjął. My uważamy, że już najwyższa pora, żeby działać. Powiem też dlaczego, bo mówiliśmy o obowiązywalności konwencji. Dla nas takim momentem przełomowym, który pokazał, że musimy wyjść z tą inicjatywą, a nie dłużej czekać, postulować i tak dalej, była ratyfikacja konwencji stambulskiej przez Unię Europejską. Dlatego, że dopóki to był...
No to zeszły rok, to dopiero tak można powiedzieć...
12 września ubiegłego roku.
Oczy nam wyszły, prawda?
Piękna data dla Polaków, bo to wtedy, kiedy Jan III bronił Europy przed islamem, a taką datę wybrali na uderzenie w Europę tą ideologią gender.
I to z pewnością spowodowało jakieś zdeterminowanie też państwa
Bo działań. Dopóki ojcze, to był dokument międzypaństwowy, teoretycznie, że miał obowiązywać na zasadzie wzajemnych wymagań państw. Państwa wobec siebie są często ostrożne. Natomiast kiedy Unia Europejska weszła do konwencji, to ona w dziedzinie, w której na podstawie traktatów nie ma żadnych kompetencji, co więcej, kiedy nas przekonywano, że polityka władz Unii Europejskiej nie niesie żadnych zagrożeń, to powtarzano, nie zajmujemy się rodziną, nie zajmujemy się edukacją, nie promujemy tak zwanej aborcji i tak dalej. Dzisiaj cała ta problematyka, jej wehikułem jest to, że Unia Europejska wchodzi do konwencji, może się domagać od państw i to w podwójnej roli. I czynnika w pewnym sensie nadrzędnego i partnera może się domagać wykonywania jej założeń. W tym sensie to jest tak jakby kolejny nowy traktat europejski, ale wprowadzony do tego acquis communautaire Unii Europejskiej, tego dorobku wspólnego, niejako tylnymi drzwiami od sejfu. Włożony do sejfu, on w pewnym momencie będzie wyciągany, żeby go przeciwko nam wykorzystywać. Tak jak ojciec powiedział, ponad 50 artykułów i 9 rozdziałów, ale w pewnym sensie całą propozycję naszej konwencji można podzielić na 3 części. Dlatego, że wstęp to jest deklaracja praw rodziny. Deklaracja właśnie tego, że rodzina jest fundamentem społeczeństwa. Zwrócenie uwagi na to, że rodzina dzisiaj jest przedmiotem ataku i jej prawa są kwestionowane. Zwrócenie uwagi, że wymaga wzmocnienia ochrony publicznej. Przypomnienie, że rodzice ponoszą kluczową odpowiedzialność za wychowanie swoich dzieci i że to wychowanie nigdy nie może mieć charakteru dezorganizującego w stosunku do tych wartości, które dziecko otrzymuje w rodzinie. No i również zwrócenie uwagi na to, że rodzina jest tym centralnym miejscem przekazywania wartości kulturowych i to zarówno wartości duchowych i moralnych, które mają charakter uniwersalny, jak dekalog. W rodzinie się konkretyzuje, co to znaczy na przykład, że z przykazania nie zabijaj wynika szczegółowe przekazanie nie bij słabszych czy nie bij nikogo w ogóle. Że z przykazania nie kradnij wynika szczegółowe przykazanie nie niszcz własności cudzej czy wspólnej. Że z przykazania nie świadcz fałszywie przeciwko bliźniemu wynika nie kłam i tak dalej. To rodzina jest tym miejscem, a dalej... Pierwsze 7 rozdziałów tej konwencji to jest szczegółowe wyliczenie, bardzo szczegółowe, nie będę go cytował w całości, praw, które konstytuują rodzinę. Na przykład w artykule 5 przypominamy o tym, zresztą podobnie jak wstęp do polskiej ustawy zawierającej przepisy chroniące życie, przypominamy, że dziecko ma prawo do ochrony po urodzeniu i przed urodzeniem, również w okresie prenatalnym. To jest realistyczna próba podzielenia się z innymi państwami, przynajmniej Europy Środkowej.
To jest też jakoś odpowiedź na konwencję, bo konwencja wzywa wszystkie państwa Unii Europejskiej, więc również Polskę, do legalizacji aborcji, uznaje ochronę życia dzieci nienarodzonych za formę przemocy wobec kobiet i dziewcząt.
No, pani poseł Henoda Lon-Bonnefoy, która była raporterką ratyfikacji konwencji, po jej uchwaleniu powiedziała, dzisiaj po rezolucji, którą przyjęliśmy ratyfikacyjnej, jest jasne, że aborcja jest prawem człowieka, prawem przysługującym każdemu. Tak ona interpretowała i takie znaczenie Unia nadała konwencji stambulskiej, dlatego jak mówię, dlatego ten artykuł 5 jest bardzo ważny, on jest realistyczny, bo on nie zawiera przepisów szczegółowych, ale zawiera tą normę, którą polski wstęp do ustawy zawierającej przepisy chroniące życie. Artykuł 9 na przykład zawiera stwierdzenie, że państwa strony nie uznają skutków związków jednopłciowych, poligamicznych i kazirodczych zawartej w jakiejkolwiek formie w kraju czy poza granicami i w ustępie drugim, że żadnego państwa nie można do tego zmuszać. To jest bardzo ważne, zarówno jeżeli chodzi o te tak zwane małżeństwa homoseksualne, które w tej chwili Europejski Trybunał Sprawiedliwości próbuje zmusić państwa do tego, żeby uznawały, że one są małżeństwami. Wystarczy, że zostały zawarte na przykład, że taki
poza
dokument
granicami
pisano.
Na przykład Polski i my musimy to respektować.
Nie, Angela Merkel to przeforsowała, przygotowując się do koalicji ze skrajną lewicą, która jej nie wyszła, ale już to zostało. Tak się kończą taktyki polityków. My mówimy wyraźnie i poligamiczne, to jest bardzo ważne w kontekście islamu. Pamiętajmy, że ta rewindykacja może w Europie się pojawić w tej formie czy w innej. No jeżeli się mówi prawa LGBT, co to znaczy prawo biseksualistów do małżeństwa? Przecież oni nie zadowalają się kontaktami z jedną osobą i z zasady. Artykuł 12 na przykład mówi, to jest znowu bardzo ważne w kontekście tego, o czym pani Lidia mówiła, że w Polsce czy w Chorwacji czy na Słowacji nie występują małżeństwa przymusowe, one występują bardzo często w Niemczech, bo to stamtąd z rodzin imigranckich wysyła się 14-letnią dziewczynkę do wujka w Afganistanie czy w Iraku, żeby nie dzielić majątku w rodzinie. Tu jest bardzo wyraźnie powiedziane, że małżeństwa przymusowe są małżeństwami nieważnymi. Artykuł 14. Władze publiczne nie mogą podejmować żadnych działań przeciwko płodności, przeciwko na rzecz ograniczania ilości urodzeń. Artykuł 16, że pozbawienie rodziców części lub całości praw rodzicielskich w sytuacjach patologicznych może mieć miejsce tylko na podstawie wyroku sądu, a nie i to w sytuacjach wyjątkowych, a nie decyzji administracyjnych, na przykład na podstawie szacunków majątku rodziny, jakiegoś urzędnika, który twierdzi, że rodzina jest za biedna, żeby wychowywać kilkoro dzieci, dziecko wbrew dramatowi.
W tym momencie, jako państwo stanęliśmy na wysokości zadania, tak? Ministerstwo
do samobójstwa dochodziło na tym tle, niestety, odbierania dzieci. To do dzieci sobie robiły krzywdę, nie godząc się z tym, że są pozbawiane rodziców. Artykuł 20, prawa wychowawcze rodziców, to, że rodzice mają prawo współdecydować o charakterze wychowania swoich dzieci, a zajęcia, które rodzice odbierają jako zagrażające dla ich rozwoju moralnego, no, dzieci mają prawo być chronione przez rodzinę przed czymś takim. Artykuł 22, bardzo ważny dla Polski w kontekście tego, co robią Jugendamty w Niemczech, prawo rodziców do porozumiewania się z własnymi dziećmi we własnym języku narodowym. Ja nawet wczoraj o tym mówiłem w Parlamencie Europejskim. Również w sytuacjach kryzysowych, również kiedy rodzina jest rozbita. No nie popieramy tego, ale dziecko przez to nie traci prawa do kontaktu z rodzicami. To jest prawo naturalne.
Kiedyś walczyliśmy o tożsamość narodową, prawda? A dziś co?
W mowie nie mieści. Ja mówiłem o tym, że przecież język polski to nie jest jakiś dialekt kreolski z Karaibów, który może być normalny na Kubie, na Jamajce, czy nawet na Florydzie w Stanach Zjednoczonych, bo mieszkają blisko, ale polski to jest język bezpośredniego sąsiada Niemiec. To jest język noblistów Sienkiewicza, Reymonta. I twierdzenie, że Jugendamt mówi, że to jest zbyt trudne dla urzędów niemieckich, żeby zagwarantować prawo do, że one, że ich potrzeba kontroli idzie tak daleko, że przy urzędniku dzieci nie mogą po polsku rozmawiać, to jest sytuacja zupełnie patologiczna. Czy ojcze, czy artykuł 29, który jeszcze raz potwierdza to prawo. Ja tylko zwrócę uwagę, że jeżeli konwencja zostanie przyjęta, to w tych wszystkich sprawach będziemy się mogli automatycznie powoływać na jej zasady. No, Niemcy pewnie jej nie przyjmą, bo one idą w innym kierunku, ale my możemy powiedzieć wtedy, że 1/5, 1/4 czy 1/3 państw Unii Europejskiej podziela te zasady i my właśnie bronimy zasady.
Często mówimy, bo chcielibyśmy mieć jakieś instrumenty stałe, tak.
I
pan Bóg
to
wspomniał, a
część.
Kwestia tych sprzymierzeńców też, którzy no, z nami, bo sami tego pewnie nie przeprowadzimy.
Tak jest. I właśnie tutaj zmierzam jeszcze do trzeciej części, dlatego że trzecia część to są rozdziały 7 i 8, które mówią o utworzeniu stałych instytucji ochrony praw rodziny, Międzynarodowego Komitetu Praw Rodziny ze stałym sekretariatem. Adresatem konwencji w pierwszym rzędzie powinny być te państwa, które nie chcą ratyfikować konwencji stambulskiej. Jest bardzo dużo, ja je wymieniałem. No, od Bułgarii, która już ma decyzję konstytucyjną, Słowacji, która ma decyzję rządową, Węgry, którym to w ogóle w głowie nie staje, żeby to ratyfikować, Litwa, która ma ustawę przeciwko demoralizacji. I jak my się możemy godzić na to, że właśnie ten, no powtórzę jeszcze raz, no przepraszam za ironię, ale ten acquis communautaire, ten wspólny dorobek tych państw ma być w Europie ignorowany i mamy traktować wszystko, jak to niektórzy mówią, jako naszą swojską polską specyfikę. Rodzina nie jest specyfiką, rodzina jest uniwersalną instytucją.
No tak właśnie szukamy rozwiązań, chociażby to Trójmorze, prawda, rozwiązań politycznych, gospodarczych, ekonomicznych, no więc i może tutaj byłoby nam też
znakomicie wzmocniłoby moralną tożsamość Europy Środkowej, potwierdzając, że nasze kraje rzeczywiście mają wspólne cechy, zachowały wiele elementów cywilizacji chrześcijańskiej, mamy to, co nas wyróżnia i mamy prawo żeby nasz punkt widzenia był mocno obecny w debacie europejskiej, a on będzie mocno obecny wtedy, kiedy będziemy działali razem. I Polska, jako największy kraj w naszym regionie, no w sposób naturalny powinna być rzecznikiem tych spraw, dlatego proponujemy.
A jak w Parlamencie Europejskim mamy sojuszników pośród siebie? Bo też parlament, można powiedzieć, podzielony. Polscy politycy w parlamencie to różne frakcje.
W parlamencie opinia większością około 70% głosów była ratyfikowana konwencja stambulska, ale to pokazuje, że jest silna mniejszość, która jest jej przeciwna. Działacze organizacji pozarządowych pracujących w Brukseli na rzecz rodziny byli pod wrażeniem skali prezentacji, bo mieliśmy już prezentację konwencji w Brukseli. To wywołało bardzo duże zainteresowanie. I powiem więcej, konwencja budzi duże zainteresowanie na przykład na Słowacji czy w Chorwacji, jeżeli chodzi o to, żeby działać na rzecz tego, żeby rządy przyjęły ten punkt widzenia i wystąpiły z tą inicjatywą albo poparły ją, jeżeli wystąpi Polska, albo w wypadku rządu słowackiego wprost wystąpiły, ale co więcej, konwencja też budzi bardzo duże nadzieje w Europie Zachodniej wśród środowisk prorodzinnych, które są w głębokiej opozycji, ale które chcą zobaczyć, że są w prawie, że są dokumenty międzynarodowe, które mówi, że my nie jesteśmy jakimiś rebeliantami przeciwko tym nowo proklamowanym rzekomej, znaczy no, tym wywracaniu wolności, bo ta wolność polityczna już przestaje być ważna wobec tej wolności seksualnej w Hiszpanii w czasach Zapatero na lekcjach obywatelskich. Zaczęto nauczać niekonwencjonalnych zachowaniach seksualnych na lekcjach wychowania obywatelskiego. Tak jakby to była część życia państwowego. Tak jakby to właśnie konstytuowało wspólnotę narodu.
A promocja Karty Praw Rodziny w Polsce, pani Lidio?
To znaczy, tak jak było wspomniane, konwencja o prawach rodziny bazuje w dużym stopniu na Karcie Praw Rodziny. Natomiast myślę sobie, że w natłoku tych wielu mądrych słów, które tutaj dzisiaj padły, tych prawnych, żeby tak jasno w jednym zdaniu powiedzieć, o czym rozmawiamy. Rozmawiamy tak naprawdę o powrocie do normalności. Bo żyjemy w takich czasach, gdzie mamy konwencję stambulską, która, tak jak wspomniałam, upatruje rodzinę jako źródło patologii. Natomiast trzeba jasno powiedzieć, rodzina to jest najlepsze, rodzina składająca się z matki i ojca, dzieci, jest to najlepsze środowisko wzrastania dzieci, wzrastania nowego pokolenia. Kropka. I tak naprawdę do tego wszystko to się sprowadza. Konwencja stambulska i wiele innych tendencji europejskich chce to przekłamać. Oczywiście w rodzinie zdarzają się patologie, jak w każdym innym środowisku. To są sytuacje wręcz marginalne. Oczywiście one są i nie można tego bagatelizować, dlatego konwencja o prawach rodziny również zawiera cały szereg narzędzi walczących z przemocą, z realną przemocą w rodzinie. Nawet więcej niż konwencja stambulska, tam są dodatkowe rozwiązania również internetowe.
Bo przecież aborcja to też nie tylko przeciwko dziecku, ale to jest przemoc przeciwko kobiecie.
Kobiecie, przeciwko mężczyźnie, kwestionuje prawa ojca, matki, ale przede wszystkim dziecka, tak, tutaj wiem po prostu. Także warto to jasno podkreślić. Rodzina jest najlepszym środowiskiem wzrastania dzieci. Rodzina, muszę to też powiedzieć, złożona z matki i ojca, tak, to jest istotne. I z tej tezy po prostu musimy wychodzić. No niestety w dzisiejszych czasach trzeba to powtarzać. Także myślę, że konwencja jest właśnie takim powrotem do normalności.
Tak mówiliśmy o tym głosie polityków, tych, którzy powinni zdecydować, a w społeczeństwie, w środowisku, jak reagują mężczyźni, a jak kobiety. Prawda, nieraz wydaje nam się, że tego głosu mężczyzn też brakuje, dlatego różnego rodzaju ruchy feministyczne, dlatego różnego rodzaju takie, a nie inne, chociażby prawodawstwo. Taka próba, ta konwencja stambulska też z pewnością, że takiego prawdziwego męskiego głosu też brakuje jako tego, który jest takim odniesieniem do bezpieczeństwa, do takiej jakiejś zasady, do oparcia się, fundamentu dla małżeństwa i rodziny.
To jest taki trochę problem, który istnieje od... Ja świadomy jestem go od kilkudziesięciu lat. Świadomy w sensie takim bardzo praktycznym. To jak na początku lat 80. wchodziliśmy w akcję w kwestii obrony życia, zmiany ustawodawstwa i tak dalej, w formie manifestacji, pikiet i tak dalej. I zawsze było, no, było tam może nawet i większość mężczyzn, tak? I to był tak łatwy cel. Dlaczego tu jesteście?
Spotkanie, ja tak powiem, z panem profesorem Chazanem. Większość głosów o urodzeniu zdrowego dziecka. Większość głosów to byli mężczyźni, młodzi mężczyźni.
Tak też, bo dlaczego wy, mężczyźni, jesteście tu, gdzie są kobiety, tak? Oczywiście była obraza, gdy ktoś mówił, no kobiety w tym czasie właśnie spełniają tą swoją, że powiem, najważniejszą rolę, tak? Byliśmy wtedy młodzi, nasze żony najczęściej właśnie miały małe dzieci, pilnowały te dzieci, karmiły, przewijały. W innym momencie my to robiliśmy, ale gdy wychodziliśmy na ulicę, nas było więcej. Młodych mężczyzn była tam większość, więc spełnialiśmy swoją rolę społeczną. Tych, którzy właśnie, można powiedzieć, polityków, obrońców tych rodzin i dzieci. Tak, to było naturalne, ale ciągle niezrozumiałe. Tak? Dlaczego wy, a gdzie są te kobiety? W domyśle na pewno, powiem, właśnie są w domu przetrzymywane, tak, a my sobie coś wymyślamy na własnej przyjemności. Ale to jest tak, jak ojciec powiedział, to jest rola mężczyzny. W pewnym sensie obrona, jakby polityka nie ograniczająca oczywiście kobiet. Tak? Pani Lidia, która jest z nami tutaj obecna, wiele osób, wiele dziewcząt i pań, które się jakby świetnie potrafiły sobie z tym poradzić, albo właśnie, nie wiem, czy kwestia temperamentu, czy zaangażowania, są wtedy z nami. Ale przy tych naturalnych, jak to mówi konwencja stambulska, nawet nie będę mówił stambulska, ale genderowa, bo to jest jakby istota tej konwencji. Tak, gdybyśmy mówili stambulska, to tak, no, co my mamy do tego Stambułu? Do Stambułu nic nie mamy, ale do tej konwencji mamy dużo. Tego genderu, który rzeczywiście jest skierowany bardzo ostro przeciwko rodzinie, mamy dużo. I dlatego mówię, my jako mężczyźni mamy istotną rolę, nas nie może zabraknąć. Przede wszystkim w tym obszarze prawa, polityki, stanowienia prawa, no i obrony tej rodziny, i ekonomiczne, i takie jakby naturalne. No, tak zostaliśmy kształtowani.
Drodzy Państwo, zapraszamy do kontaktu telefonicznego. Czekamy na Państwa głosy. Dziś temat Konwencja Praw Rodziny dla Polski i Europy. To też nasza propozycja jako państwa katolickiego. Telefony do studia 56 657 0011. Drugi 56 657 0012. Telefony w naszej rodzinie dla tych, którzy są w sieci, jest to połączenie darmowe. 536 600 300 i 536 600 400. Dla widzów z zagranicy 48 56 657 0013 i 48 56 657 0014. Pan wspomniał Zapatero. Pamiętam ten marsz, to upomnienie się o rodzinę. chyba z 2,5 miliona ludzi w Madrycie, a i tak no, rządzący no, nie zawsze zrobią tak, jak wygląda wola narodu, wola ludu, więc nie jest to takie wszystko proste. Tak zawsze myślę o tych sprzymierzeńcach wewnątrz i zewnątrz.
Święty Tomasz More mówił, że prawo, on sam był prawnikiem, że prawo jest bronią słabszych i właśnie dlatego tym milionom ludzi, którzy demonstrowali w obronie praw rodziny, demonstrują cały czas w Rzymie, w Madrycie, w Brukseli, w Amsterdamie nawet, tym ludziom również tam potrzebny jest ten dokument. Co więcej, on jest potrzebny naszym narodom, żeby pokazać, że mówię, że my nie bronimy tego, że my Polacy jesteśmy inni. Wręcz przeciwnie, tak jak powiedziała pani Lidia, my bronimy normalności. My jesteśmy tacy sami, jak byliśmy zawsze, tacy sami, jak była Europa, bo dzisiaj w Europie wprowadza się rozwiązania, które, o których usłyszawszy prawdopodobnie Robert Schuman dostałby apopleksji. Szczególnie gdyby się dowiedział, że to się robi w jego imieniu, w imię jego dziedzictwa, w instytucjach, które uruchomił. To są rzeczy, które Alcide de Gasperi czy Konradowi Adenauerowi się w ogóle nie mieściły w głowie. To, że państwo może uzurpować sobie totalitarne prawo do wymyślania, do nazywania rodziną form życia, które wtedy w ogóle były jako formy życia niewyobrażalne. Nie mówię tutaj nawet o homoseksualizmie, ale mówię to, co się dzisiaj proponuje, nie wiem, rodziny biseksualne. Co to właściwie ma oznaczać?
Poproszę naszego pierwszego rozmówcę. Bardzo proszę, telewizja Trwam.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Szczęść Boże, tutaj Paweł z Lubelszczyzny.
Prosimy.
Ja chciałbym się zapytać wszystkich gości, gdyby mogli odpowiedzieć, jaka jest reakcja polskich władz na ten właśnie przedstawiony projekt Konwencji Praw Rodziny? Czy już jakieś szczególnie jakieś publiczne reakcje, czy jakieś przejście do praktyki albo przynajmniej zapowiedzi nastąpiły? I tak jeszcze może na koniec odniósłbym się do tegoś poruszonego tematu, czy podniesionej kwestii tego, że rząd nie chce podejmować innych, otwierać innych frontów. Tutaj mi się rodzi takie pytanie, czy podtrzymywanie obowiązywania konwencji stambulskiej nie sprawi, że zdemoralizowane przez tę konwencję społeczeństwo, bo wiemy choćby o tym, że na mocy tej konwencji można uruchamiać jakieś choćby w szkołach rozmaite akcje, które jednak demoralizują młodych ludzi. Czy za 5-10 lat takie społeczeństwo w taki sposób ukształtowane nie będzie wybierać lewicy? Więc czy tutaj jednak rząd nie powinien odwrotnie myśleć? Czy to otwieranie właśnie takich frontów, tych, które trzeba, to nie powinno być na rękę temu rządowi. Dziękuję, z Panem Bogiem.
Bardzo dziękuję, Panie Pawle. Właśnie, czy Pani
tak, ja
Lidia.
Może sobie tutaj pozwolę odpowiedzieć. To znaczy tak, jeśli chodzi o nastroje polskich władz. Konwencja była w czerwcu zaprezentowana, chwilę później na forum też Unii Europejskiej, natomiast niedawno również była zaprezentowana w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Minister Czaputowicz wprawdzie pozytywnie wypowiedział się o konwencji, natomiast no, logicznym jest też, że w dużym stopniu ta tematyka konwencji o prawach rodziny przynależy do Ministerstwa Rodziny, także my też cały czas czekamy już, no nie ukrywam, długi czas na odpowiedź Ministerstwa Rodziny.
Napisaliście do pani minister Rafalskiej?
Napisaliśmy, tak. Na razie odpowiedzi brak.
W zeszłym tygodniu, dwa tygodnie temu?
Nie, no już.
W czerwcu.
Od razu.
Może wakacje były, może wakacje wytłumaczą.
Tak. Może wakacje były, także nowy rok się zaczął. Liczymy, że odpowiedź nadejdzie w końcu. Także tak to wygląda. Więc ja myślę, że też no, muszę tutaj powiedzieć o tym, że obecna ekipa rządząca troszeczkę zawłaszcza sobie prawo do przedstawiania się jako jedyna prorodzinna, wręcz katolicka formacja, która, tak jak to powiedział pan Bogusław, póki my rządzimy, nie musicie się o nic martwić. A w realu widzimy, że tak nie jest, tak? Mamy tutaj ustawę.
Ale chcielibyśmy prosić o jeszcze jeden przyczynek, taki. To pewnie nie stoi w sprzeczności, prawda? Państwa głos, czy ta propozycja konwencji praw rodziny.
Właśnie dlatego z tym występujemy, bo no, mamy tutaj ustawę o ochronie życia. Jedna storpedowana, druga no, realnie zamrożona na długo. Mamy tutaj konwencję stambulską niewypowiedzianą do dzisiaj. Mamy też wypowiedzi różnych polityków, choćby na temat in vitro. Więc no, ja nie wiem, czy rzeczywiście można się nazywać tutaj partią katolicką, ale nawet odchodząc od tego pojęcia po prostu partią prorodzinną, czy współdziałającą z prawami natury. Też jeżeli już nazywamy się partią katolicką, a myślę, że to też już abstrahując od sytuacji politycznej jest ważna i warta uwagi sprawa, że niedawno obchodziliśmy 50-lecie encykliki Humanae Vitae. A jesteśmy pokoleniem Jana Pawła II, który też oczywiście kontynuował wspaniale dziedzictwo Pawła VI. A Paweł VI pisał w encyklice, że teraz, czyli te 50 lat temu, jest najlepszy moment na przyjęcie tego dokumentu. I myślę, że miał rację, bo dzisiaj jest dużo gorzej. To, co pan Bogusław mówił też o męskości, oczywiście jak najbardziej też kobiecość tutaj jest istotna. Wiemy, jaki to był czas trudny, wprowadzenia pigułki i wielu różnych rzeczy, oderwania zupełnie jedności od rodzicielstwa. Ale myślę, że też konwencja o prawach rodziny, bo chcę zaznaczyć, że encyklika Humanae Vitae jest moim zdaniem świetnym, uniwersalnym dokumentem, bazującym tak naprawdę na prawach natury. I właśnie świetnie się wpisuje też to, co mamy w konwencji o prawach rodziny. To ten powrót do normalności, powrót do prawdziwej, rzetelnej męskości, a nie to, co bazuje, o co bazuje ideologia gender, czyli oderwanie od integralnego człowieka samej biologii, a od biologii wręcz przyjemności seksualnej. Także taki malusieńki zostaje nam skrawek człowieka w obliczu całego bogactwa tej natury. Także myślę, że też mamy świetny czas w obliczu tego jubileuszu na to, żeby rzeczywiście popracować nad tą konwencją. I tutaj też apeluję do pani minister rodziny, żeby zainteresować
się. Może przypomnieć się.
Przypominamy się.
Minął czas. Bardzo proszę, Telewizja Trwam.
Tak, słucham.
Jesteśmy na antenie, czekamy na pani wypowiedź.
Można mówić?
Proszę nam się przedstawić i można mówić.
Emilia z Małopolski.
Proszę.
Bardzo panów pozdrawiam. Bardzo dobry temat żeście założyli dzisiaj. Ale myśmy tu z Małopolski tyle podpisów robili, tyle pisali, błagali Komorowskiego i Kopaczowa, żeby nie podpisywała, nie zgadzała się na żadną konwencję. Bo konwencja z jednym państwem jest dobra. Ale ze wszystkimi to nie, bo żeśmy, bo i prawnicy byli, i studenci, i wszyscy. I nic nie pomogło. W przeciągu 2 tygodni wziął i podpisał. A teraz to rząd proszę i wszystkiego, i prezydenta, i wszystkich rządzących, żeby to odwołać. Bo innej rady, sprawy nie mamy i mieć nie będziemy. Dziękuję bardzo, miłej pracy.
Dziękujemy bardzo.
My o tym mówiliśmy. Proszę. Ja powiem tylko jeszcze, że w kampanii wyborczej politycy Prawa i Sprawiedliwości powtarzali to, co wcześniej mówili w czasie tej właśnie, gdy rząd Platformy wprowadzał i przyjmował konwencję genderową. Wtedy wszyscy prominentni politycy Prawa i Sprawiedliwości mówili, że jak dojdziemy do władzy, natychmiast wypowiemy. Nie tylko mówili krytycznie, ale składali jasną deklarację. Dojdziemy do władzy, wypowiemy konwencję genderową. Wypowiemy konwencję stambulską. Nie stało się.
A kto to powinien konkretnie zrobić? Bo tak państwo napisali do pani minister Rafalskiej wcześniej to spotkanie ministra spraw zagranicznych. No to można powiedzieć, to są takie wyjątki. Tutaj trzeba by może jakiegoś mocniejszego głosu.
Jak rozumiem, mówimy o wypowiedzeniu konwencji stambulskiej. Bardzo prosta procedura, decyzja rządu potwierdzona przez parlament.
No to nie kolejny front walki, tylko...
I prezydenta 2 tygodnie, dlatego że konwencja praw rodziny to na przykład dobrym forum, o czym rozmawialiśmy z ministrem, jest Grupa Wyszehradzka. Akurat to są państwa, które nie ratyfikowały, można tam zaproponować. Jeżeli by się na przykład okazało, że Czechy miałyby nieco inne stanowisko, można włączyć rozszerzony format, włączyć Litwę i Łotwę, Bułgarię. To jest bardzo proste. Można ad hoc zrobić konferencję na ten temat, zaprosić przedstawicieli kilku państw. Robiliśmy takie konferencje i wyjść z tą inicjatywą. To jest konwencja praw rodziny. I tu rzeczywiście niezwłocznie trzeba zacząć tą akcję, żeby połączyć to również z oporem wobec konwencji stambulskiej. Ale wypowiedzenie konwencji stambulskiej to jest rzecz znacznie prostsza. Mówię, to jest 2 tygodnie. Decyzja rządu potwierdzona na najbliższym posiedzeniu Sejmu. Sejm ma dobre tempo pracy. Prezydent, jestem absolutnie przekonany, że prezydent nie będzie, że prezydent będzie też solidarny w tej sprawie. 2 tygodnie Polska zawiadamia wszystkie państwa.
Spodziewa się pan jakiegoś larum, że to nie wiadomo, co się będzie działo, że ktoś nie tylko będzie szaty rozdzierał, ale uderzał w nas?
Jedna rzecz, no tutaj my znamy ten argument o tych frontach, ale szczególnie, jeżeli proponujemy konwencję praw rodziny, a nawet jeżeli domagamy się wypowiedzenia konwencji stambulskiej, to my nie otwieramy żadnych frontów. To my pokazujemy szeroki sojusz, szeroką zbieżność, szerokie przymierze
państw
o podobnym nastawieniu. I inaczej jeszcze, i w sytuacji, w której dzisiaj w wielu sprawach, no choćby pamiętamy wybór Donalda Tuska, jesteśmy w sytuacji izolowanej w Unii, tu pokazujemy, że jesteśmy w dużym gronie państw broniących nie interesów własnej władzy, nie aspiracji do rządzenia, ale pokazujących wspólne wartości. Wspólne wartości, które się dzisiaj tak często defiguruje. I pora, żebyśmy my naprawdę pokazali, jakie mamy wartości, które nas łączą i dzięki jakim wartościom, powtórzę jeszcze raz, no w ogóle przetrwaliśmy komunizm, daliśmy w jakimś sensie, no stworzyliśmy to podglebie społeczne, na którym opierał się i kardynał Wyszyński, i kardynał Wojtyła, i potem święty Jan Paweł II, z którego wyrastał ksiądz Jerzy. I to wszystko, co daliśmy Europie. Czas to pokazać.
Dziękuję. Prosimy bardzo. Telewizja Trwam.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Sabina ze Stargardu Zachodniopomorskie.
Prosimy.
Mam pytanie do eurodeputowanego pana Marka Jurka. Dlaczego w Zjednoczonej Prawicy nie znalazła się Prawica Rzeczpospolitej, a znalazł się liberał Gowin, który robi tyle zła dla szkolnictwa wyższego? I po drugie, w związku z tym właśnie, że nie wycofali tej konwencji genderowej i wiele jeszcze innych rzeczy nie robią, padają na kolana przed Unią, no i przed Izraelem w związku z tą ustawą o IPN-ie. W związku z tym dla mnie i dla wielu innych partia ta staje się, PiS, mówię o partii PiS, staje się niewiarygodną partią, stała się partią liberalną, a nawet i lewacką, bym powiedziała. I teraz widzę, że pani Lidia jest rzecznikiem kampanii Kukiz 15, a jest z Prawicy Rzeczpospolitej. I chciałabym właśnie głosować teraz na Prawicę Rzeczpospolitej już od wyborów samorządowych. Na kogo mam właśnie głosować? Na Kukiz 15? Czy tam będą wyszczególnione nazwiska, aby ja chcę konkretnie na Prawicę Rzeczpospolitej, czy tam będą wyszczególnione nazwiska i obok właśnie Prawica Rzeczpospolitej? Bo właśnie mi o to chodzi, bo jednak niestety zmieniam, nie jest wiarygodna partia PiS.
Ja mam jeszcze taką sprawę, pani Sabino, bo tak pani powiedziała dosyć szeroko o różnych sprawach, o głosowaniu, niegłosowaniu, o Zjednoczonej Prawicy, a nie dotknęła pani konwencji praw rodziny. Co pani o tym myśli? Co za propozycja? Jakieś pytanie?
Na obwieszczenie wszystkiego do wyraźnie podpisanie na swoje i na obwieszczenie.
3 lata rządów, a PiS jeszcze tego nie usunął. Nie zlikwidował tej konwencji. Jestem z tym zbulwersowana. I dlatego właśnie ja jestem przeciw genderyzmu. Ja sobie nie wyobrażam. To jest przecież walka przeciw naturze. To jest niechrześcijańskie. A przecież PiS i ten rząd się propagują, że oni są konserwatystami. Nie, oni są lewakami dla mnie. Dlatego właśnie chcę, powiedziałam, że już na nich więcej głosować nie będę i moi znajomi również. Jestem oburzona tym, że właśnie ta konwencja jeszcze dalej funkcjonuje.
Może pani Sabino, powinna się pani wybrać do jakiegoś parlamentarzysty, na którego pani głosowała i zapytać go. To myślę, że też bardzo dziękuję za głos. Myślę, że to też jest warte tego, żebyśmy rozmawiali, żebyśmy mówili, jakie są nasze oczekiwania, bo ta konwencja praw rodziny to też są jakieś nasze oczekiwania. Też chcielibyśmy. Tak, z jednego się wycofujemy, bo widzimy, że nam szkodzi. Mamy konkretne argumenty, jakiś przyczynek do tego. Szukamy sojuszników, rozmawiamy ze sobą, argumentujemy. Też przedstawiamy jakąś propozycję, bo to myślę jest w debacie bardzo ważne, żebyśmy mieli argument. Mamy argument, mamy kartę praw rodziny, dziś konwencję praw rodziny, propozycja dla Polski i Europy. Ale jak to jest z tym porozumieniem i zjednoczoną prawicą, bo państwo też byli razem, może teraz się coś zmienia też na tym rynku, czy też nie?
Prawica Rzeczpospolitej w tak zwanej Zjednoczonej Prawicy już nie jest od 2015 roku, tak? Ja może wyjaśnię pokrótce te nadchodzące wybory, tutaj odpowiem na pytanie pani właśnie jako rzecznik. Prawica Rzeczpospolitej w tych najbliższych wyborach samorządowych rzeczywiście startuje z list Kukiz15 i w obwieszczeniach wyborczych będzie można znaleźć informacje, którzy kandydaci są dokładnie z Prawicy Rzeczpospolitej i oczywiście będzie można na nich głosować. Także na ten moment to jest no już zresztą ta współpraca nie trwa też od dzisiaj. Współpraca pana Pawła Kukiza i marszałka Jurka to już też wiele lat. Myślę, że nie powinno to być żadnym zaskoczeniem. Także zachęcamy właśnie do sprawdzania tych obwieszczeń wyborczych i na listach Kukiz15 w skali całego kraju będą kandydaci Prawicy Rzeczypospolitej również.
A jakie działania możemy podejmować? Myślę o konwencji praw rodziny, bo państwo konkretnie, prawica, za tym stoicie, to jest państwa propozycja, to jest wasze wystąpienie, czy do ministra spraw zagranicznych, czy do pani minister polityki społecznej, ministerstwa rodziny. Co my moglibyśmy z tym zrobić? Jak my moglibyśmy to też propagować? Bo takie nasze działanie, czy takie myślenie też powinno być, bo to nie kwestia jakiegoś frontu, ale też propagowania tego, co dobre, tak jak pani sama mówi, wracania do normalności, obrony tego, co normalne. Nie jakichś eksperymentów, które ktoś nam proponuje, konkretnie myślę konwencja stambulska, bo to jest eksperyment na człowieku.
Ojcze, jak był projekt Zatrzymaj aborcję, był kierowany do Sejmu. Ja mówiłem o tym w moim przemówieniu w Paryżu na Marszu Życia i Rodziny do naszych francuskich przyjaciół. To głosowało za nim 66% posłów. Czyli jak łatwo policzyć, to jest dużo więcej niż większość rządowa, która ma tam chyba 52% Izby za sobą. To jest dużo więcej. Odwoływanie się do zasad cywilizacji chrześcijańskiej, bazowanie na ich doświadczeniu, tym najbardziej bezpośrednim dla nas, dla naszego pokolenia, to znaczy do dziedzictwa Jana Pawła II, to jest najlepszy sposób jednoczenia Polaków i budowania takiego mocnego fundamentu dla państwa. Dlatego ta konwencja, my oczekujemy tego, że jak najszybciej zostanie podjęta przez władze publiczne, bo tak jak wtedy, kiedy byliśmy u ministra spraw zagranicznych, powiedzieliśmy ministrowi, że my to dajemy rządowi. To jest nasza propozycja. My oczekiwaliśmy do czerwca, że w ogóle ten tekst powstanie w ministerstwach. No skoro nie powstał, to z pomocą Instytutu Ordo Iuris go przygotowaliśmy, ale my to oddajemy rządowi. Niech rząd dalej proceduje, zwołuje konferencje międzynarodowe i pokazuje to jako ten polski głos w Europie, głos polskich wartości. No, chcielibyśmy, żeby jak najszybciej to było podjęte. Wtedy to będzie własność całego narodu, a jedynie część naszej historii, część historii myśli politycznej Prawicy Rzeczypospolitej, ale to będzie część polityki Rzeczypospolitej jako takiej. I tego oczekujemy. Naprawdę my przez tą zwłokę sporo straciliśmy już. Na szczęście jeszcze większość aktywów jest po naszej stronie, w Europie Środkowej, bo większość państw naszego regionu nie ratyfikowała konwencji stambulskiej, ale między innymi dlatego, że ani nie wykonujemy tego koniecznego kroku obronnego, jakim jest wypowiedzenie konwencji genderowej, a nie proponujemy tej konwencji, no to mamy takie fenomeny jak przepchnięcie przez premiera Plenkowicza przy represjach w stosunku do wybitnych działaczy własnej partii ratyfikacji konwencji stambulskiej w Chorwacji. Mamy inne kraje, które są po naszej stronie, ale dlaczego ten straciliśmy? Ja prawdopodobnie będę w tym roku w Chorwacji. Będę rozmawiał z kolegami, którzy chcą mobilizować akcję na rzecz rewizji tej decyzji rządu. Ale mówię, to wszystko byłoby o wiele silniejsze, gdyby nasze władze publiczne w tą sprawę się zaangażowały. No i powiem więcej, no tego się po prostu domagamy. Konstytucja Rzeczypospolitej mówi, że każdy obywatel ma prawo, każdy obywatel, to jest jedno z najmocniejszych sformułowań konstytucji, każdy obywatel ma prawo domagać się od władz publicznych akcji antydemoralizacyjnej. A przeczytajmy jeszcze raz, przed czym ostrzegali ministrowie obecnego rządu. Więc my domagamy się w imię zasad wyrażających suwerenność Rzeczypospolitej, domagamy się tego, żeby jak najszybciej akcja zarówno przeciwko konwencji genderowej, jak i akcja na rzecz promocji praw rodziny była realizowana w Europie. To może znakomicie wzmocnić autorytet Rzeczypospolitej i dopiero wtedy przekonamy się, jak wielu mamy sojuszników, zarówno wśród instytucji, kierunków politycznych, jak i wśród po prostu milionów ludzi w Europie, którzy na takie decyzje czekają. Ja dosłownie za półtora miesiąca będę o tym mówił w Zgromadzeniu Narodowym w Paryżu na zaproszenie kolegów z Francji. Także naprawdę, ale mówię, ale to jest wszystko, dlaczego my mamy to robić? No, my to robimy, bo czujemy taką powinność, ale robimy to po to, żeby to nasze państwo podjęło i żebyśmy robili to jako Polska, nie tylko jako jeden kierunek polityczny.
Dziękuję. Prosimy bardzo, Telewizja Trwam.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Kłania się Józef z Mielca.
Prosimy.
Chciałbym w miarę krótko, jeżeli chodzi o konwencję stambulską, nie będę długo przeciągał, bo dyskusja na ten temat była długa, szeroka i nie tylko ode mnie, ale innych osób, które dzwoniły. Uważam, że powinna być dawno Polska powinna się wycofać z tej konwencji. Uważam, że zresztą w środowisku, w którym żyję, znam wiele osób, które podobne zdanie mają do mojego. I to jest taki dosyć duży minus dla ekipy rządzącej, że do tej pory nie zostało to odwołane. Drugim dużym minusem, może niekoniecznie w temacie, ale przeciąganie.
To ja bym prosił w temacie.
Przeciąganie sprawy dziecka poczętego, niezabijania, to jest też drugi duży minus dla ekipy rządzącej. To tyle na ten temat, a chciałbym na temat jeszcze rodziny. Powiem następnie, że ja mam 78 lat. Pamiętam doskonale czasy powojenne, a mówię to dlatego, że w rodzinie było nas pięcioro dzieci. Pracował tylko tata. Nie miał jakiegoś eksponowanego stanowiska, ponieważ był stolarzem w Mieleckiej Wytwórni Samolotów, ale nie cierpieliśmy na żaden dostatek. Mama zajmowała się domem i wszystko było, jak najlepiej wspominam tamte czasy. A z kolei pamiętam doskonale hasło rzucone, to znaczy powtarzane dosyć często w tamtych czasach, kobiety na traktory. Wiadomo, o co chodzi. Chodziło o wyciągnięcie kobiet z domu i bo były tam między innymi, pewnie to było przygotowane pod rewolucję seksualną, aby kobieta była do dyspozycji, kiedy tylko będzie potrzebna do tych celów. Także myślę, że wiadomo, jeżeli chodzi o sprawy rodziny, to było dobrze i chociaż czasy były, Polska była po wojnie, wiadomo, niezbyt zamożna, ale tak jak mówiłem, na brak dostatku nie cierpieliśmy.
Panie Józefie, bardzo powiedzenia. Dziękuję za Pana głos. Szczęść Boże Panu, Pani Lidio.
Jeszcze tylko powiem właśnie, co możemy zrobić my, tak oddolnie zupełnie. Zaczął się nowy rok szkolny. Ja bardzo apeluję, żeby rodzice sprawdzali, co jest przekazywane dzieciom w szkołach, bo w ostatnich latach właśnie też mamy coraz więcej programów genderowych. Organizacje promujące permisywny model edukacji seksualnej wchodzą do szkół i niestety bardzo często rodzice się dowiadują o tym ostatni. Po tym, jak już zdruzgotane dzieci przychodzą, zszokowane i opowiadają o tym, co usłyszały. Także bardzo proszę, żeby rodzice interesowali się tym, co się dzieje, bo to jest podstawa, tak? Jak wychowamy nasze pokolenie, my oczywiście tutaj walczymy o konwencje, o przepisy prawa i tak dalej, ale to jest podstawa, kolejne pokolenie, nasze dzieci, to, co się będzie działo też za kilka, kilkanaście lat, to, jak one będą żyły, to, jakiego wyboru one dokonają. A wiemy, że jeszcze niedawno, 2 czy 3 lata temu, na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej podczas wakacji wisiał telefon zaufania jednej z takich permisywnych organizacji promujących edukację seksualną. Te organizacje już były dotowane z budżetu państwa. Także warto też zgłaszać sprzeciw, choćby w szkole. Potem można się oczywiście organizować w większe grupy w samorządzie i tak dalej, żeby po prostu wiedzieć, co się dzieje, bo rodzice często nie wierzą, że takie rzeczy mogą być. A naprawdę i u nas już coraz gorsze treści są przekazywane w szkołach.
Dziękuję. Panie Bogusławie.
Jeszcze jedna uwaga, mianowicie tutaj pani Lidia powiedziała na początku ważną rzecz, mianowicie o tym, że jest potrzebna dobra wola, czy zdecydowana wola, żeby dokonać ważnych zmian. Tak? A to jest rzecz, o której mówimy, jest rzeczą bardzo ważną. W niedzielę mogliśmy obserwować relacje z konwencji Prawa i Sprawiedliwości. Tam prezes Kaczyński powiedział, że jest przekonany, czy ma nadzieję, że w ciągu 10 lat będziemy dokładnie tacy sami jak cała Unia Europejska. Wcześniej pani premier Szydło powiedziała to samo w Brukseli, że my chcemy być tylko tacy sami jak reszta Europy, jak Unia Europejska.
Pod względem gospodarczym, ekonomicznym.
Przy tym sformułowaniu, to już być może właśnie trzeba doprecyzować, ale trzeba jasno powiedzieć, jeżeli będziemy chcieć być tacy sami jak Unia Europejska, to dokładnie pójdziemy w kierunku nie konwencji praw człowieka, ale będziemy musieli iść w kierunku konwencji stambulskiej. Jeżeli chcemy zmienić rzeczywiście i wzmocnić rodzinę, obronić tożsamość narodową, to musimy być zdecydowanie inni niż, chcieć być inni niż Unia Europejska i chcieć, żeby ta Unia Europejska była inna. To nie chodzi, żeby się odciąć i powiedzieć, że zostawiamy. Jan Paweł II, święty papież, to o tym mówił pan marszałek, no jasno powiedział, dlaczego był za tym, żeby Polska, tak się mówiło wtedy, dlaczego Polska ma wejść do Unii Europejskiej? Dlatego, żeby zmieniać tą Unię Europejską, żeby wnieść wartości chrześcijańskie, wnieść te wartości, które w Polsce są żywe, a w Europie są bardzo osłabione. Po kilkunastu latach mówimy, nie chcemy zmieniać Europy, chcemy być tak jak Europa, no ale te słowa mają pewne konsekwencje, więc albo są bardzo nieprecyzyjne, daj Boże, albo są oznaką tego, że niczego nie zmienimy, a wręcz przeciwnie, składamy pewien akt kapitulacji, na którym my się nie zgadzamy.
Pan marszałek, pan poseł mówił o tych spotkaniach w różnych gremiach. Pytanie, co inni proponują? Ci chociażby, którzy nie ratyfikowali konwencji stambulskiej, czy mają też jakieś propozycje? Bo pan mówi o tych takich bezpiecznych zachowaniach, o tym, żeby być takim, że tacy są. Ale my mamy propozycję konwencji praw rodziny dla Polski, dla Europy. Z jaką propozycją wychodzą inne kraje, te, jak mówię, które na przykład nie ratyfikowały konwencji, bo też myślą o tym fundamencie małżeństwa, rodziny, bo tak daleko od nas nie leżą, też mają ten przyczynek, jeżeli chodzi o wiarę, o chrześcijaństwo, katolicyzm.
Ojcze, po pierwsze, niestety nie tylko w naszym kraju, ale w całej Europie Środkowej, to nawet gdzie indziej bardziej, w państwach bałtyckich, które są po pierwsze małe, po drugie bardzo blisko czują ten oddech Rosji, panowała ta ideologia powrotu do Europy, że my mamy przyjąć postawę, jak to kiedyś prezydent Chirac powiedział, siedzieć w kącie stołu, słuchać, cieszyć się, że nie jesteśmy odpytywani i tak dalej, uczyć się, krótko mówiąc, naśladować tamten model społeczny. Ta postawa, że my mamy wybór co najwyżej między naśladowaniem a biernością i cichym pozostawaniem sobą, ta postawa, ona funkcjonuje nie tylko w Polsce. Natomiast przede wszystkim w ostatnim czasie budzą się ruchy społeczne. My widzieliśmy nie tylko fenomeny tak potwierdzające tożsamość narodową Chorwacji, jak referendum chorwackie w obronie praw rodziny, przeciwko edukacji genderowej, przeciwko rewolucji homoseksualnej, ale nawet w Słowenii. Wydawało się, że Słowenia to jest kraj taki jak Czechy. No, jeden z tych krajów, jak Estonia, Czechy czy Słowenia, na obrzeżach Europy Środkowej, który jednocześnie był bardziej od innych zlaicyzowany. Okazało się, że nawet Słowenia, wbrew politykom, bez polityków, głosuje masowo w obronie praw rodziny. Ci ludzie są potencjalnymi sojusznikami Polski. Polska, wychodząc z taką propozycją, jak mówię, będzie miała ogromny odzew. Być może no, są jakieś względy, że nie wolno, że to będzie źle widziane, ale nie oglądajmy się na Timmermansów. On naprawdę kończy za parę miesięcy swoją kadencję. Na Boże Narodzenie już nie będzie, no, na przyszłe Boże Narodzenie już nie będzie przewodniczącym Komisji Europejskiej. Na to jeszcze tak. Ale to już się kończy. Za rok przewodniczącym Komisji Europejskiej już nie będzie. Natomiast narody pozostaną. W Europie coś się dzieje. Ja dostałem na przykład, to jest dla mnie bardzo ważne, bo dostałem po prezentacji konwencji w Parlamencie Europejskim list z poparciem od Lorenzo Fontany, ministra rodziny w Włoch. No, ja podejrzewam, że ze względu na dzisiejszą koalicję z 5 gwiazdami, które są partią raczej lewicową, może to się jeszcze nie zamieni na stanowisko rządu, ale akt polityczny, jakim jest poparcie włoskiego ministra rodziny, już jest. I tak budujmy, no szukajmy tych sojuszników dla Polski, dla cywilizacji Polski, dla wartości, które reprezentujemy, bo to jest nam naprawdę potrzebne. Nie mamy ich zbyt wielu, a będą nam potrzebni codziennie.
Bardzo dziękuję pani, dziękuję panom za rozmowę, za czas poświęcony naszym widzom. Drodzy państwo, bardzo dziękuję. Jeżeli ktoś chciałby odnaleźć treść, konwencjarodziny.pl, w każdej wyszukiwarce odnajdziemy taką treść. Państwo nam przygotowali taki projekt. Myślę, że możemy się też w jakiś sposób konkretny przyczynić. Może właśnie stukając do polityków, do tych wyżej i niżej, do parlamentarzystów, to też może być nasz wkład, żeby nie tyle narzekać, że o się obrazimy i przejdziemy gdzie indziej. Wybierać też trzeba mądrze, rozsądnie, ale na tych, których postawiliśmy, im też winniśmy, jesteśmy im pewną uwagę i pewną pomoc, bo to oni nas reprezentują. Dziękuję. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze Dziewica.